Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 2 września. Dziś razem z Magdą Cedro i Markiem Świerczyńskim podejmiemy próbę spojrzenia chłodnym okiem na pozycję międzynarodową Polski oraz na skuteczność polskiej dyplomacji. Przyczynkiem do tej rozmowy jest wczorajsza impreza z okazji wydania pierwszego tomu sagi o reparacjach wojennych, niekończąca się telenowela brukselska o pieniądzach z KPO oraz pokłosie wojny w Ukrainie, która poza ofensywą miłości polsko-ukraińskiej w pierwszym okresie bardzo zbliżyła Polskę z USA, a ostatnio spowodowała nasilenie kontaktów polsko-koreańskich. Zapraszam. Zacząłbym od Europy i od naszych relacji bilateralnych z największymi partnerami. No i chyba wypadałoby zacząć od relacji polsko-niemieckich. Magda, i zadać tobie pytanie, czy twoim zdaniem one sięgnęły dna, czy może być jeszcze gorzej?
Ja paradoksalnie nie przypisywałabym reparacjom zbyt dużego znaczenia w relacjach polsko-niemieckich, bo ich kiepski stan determinują inne kwestie. Jeżeli zresztą spojrzymy na reakcję, na żądanie tych wielkich sum przez Jarosława Kaczyńskiego, to była to odpowiedź wyważona i dość lapidarna. MSZ powtórzył w zasadzie swoje stanowisko, że sprawa jest zamknięta, przypominając tutaj umowę prawną z 1953 roku. Natomiast dużo szerszym echem oczywiście to się odbiło w debacie publicznej. Publicyści niemieccy dość dobrze zresztą odnotowywali polityczną motywację Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast to, co determinuje ten kiepski stan relacji polsko-niemieckich, to ja bym wskazała tutaj na dwie kwestie, które w odróżnieniu od reparacji, które pojawiły się w polskiej debacie publicznej i być może zaraz z niej znikną, to te dwie kwestie nie tak łatwo będzie wyciszyć czy przejść nad nimi do porządku dziennego. Pierwsza i najważniejsza to jest wojna za naszą wschodnią granicą. Po obu stronach Odry panuje bardzo duże niezrozumienie i w zasadzie różnice w podejściu. Obie strony też nie wiedzą, jak ze sobą o tym rozmawiać. Z jednej strony polski obóz rządzący, gdy okazało się, że niemiecka polityka zagraniczna wobec Rosji poniosła fiasko, obóz rządzący dostrzegł w tym szansę na dolanie paliwa do tej antyniemieckiej retoryki w kraju, ale też zaczęto tym grać w polityce zagranicznej. I ta wyższość moralna, o ile ona jeszcze w pierwszych tygodniach po wybuchu wojny była gdzieś tam uzasadniona, o tyle dzisiaj to wzywanie, próba wstrząśnięcia sumieniami Niemiec zaczęła być, można odnieść wrażenie, irytująca. No, z drugiej strony Berlin również pozostaje głuchy na argumenty, no, nie tylko polskie, ale także krajów bałtyckich, co pokazała chociażby kwestia zakazu wiz dla Rosjan. Więc po obu stronach, w obu stolicach panuje dość duże niezrozumienie i brak jakiejkolwiek perspektywy na rozpoczęcie tej rozmowy, bo tej rozmowy po prostu nie ma. Druga kwestia to jest inna, bardzo rozbieżna wizja przyszłości Unii. O tym, jak widzą przyszłość Unii Niemcy, dowiedzieliśmy się z wystąpienia kanclerza Olafa Scholza w tym tygodniu na Uniwersytecie Karola w Pradze. Dobra wiadomość dla Polski jest taka, że Olaf Scholz, podobnie jak jego poprzedniczka Angela Merkel, nie chce podziału Unii, chce zachowania jej jednomyślności. Nie widzi potrzeby, by Unia integrowała się szybciej i bardziej dynamicznie w wybranej grupie krajów, więc to jest dobra wiadomość do Polski. Zła jest taka, że Olaf Scholz chce reformować Unię i od reformy Unii, która dla polskiego obozu rządzącego, dla PiS-u jest nie do przyjęcia, uzależnia rozszerzenie Unii Europejskiej na inne kraje, w tym na Ukrainę. I to jest taki dylemat, przed którym na pewno stanie polska prawica. Aczkolwiek z drugiej strony, jak mówi jeden z polskich dyplomatów, Niemcy nie przyszli z tą kwestią do polskiego rządu. W ogóle nie podniesiono w wspólnych rozmowach tej kwestii, więc pytanie, na ile ta reforma Olafa Scholza jest, no właśnie, też jakimś politycznym zagraniem, próbą wybiegnięcia do przodu i pokazania także w kraju, w Niemczech, że Olaf Scholz jest aktywny.
Ja tu muszę zgłosić swoje zdziwienie, chyba nie polemikę, ale zdziwienie. Mnie jest ciężko sobie wyobrazić, żeby ten temat reparacji i sposób, w jaki on jest sprzedawany na rynek wewnętrzny i miejsce, które zdaje się ten temat ma zajmować w narracji politycznej partii rządzącej przez najbliższy rok, nie miał mieć wpływu na relacje polsko-niemieckie. To znaczy, jeżeli Niemcy są w stanie rzeczywiście, mówiąc językiem bokserskim, ustać taki atak i zrozumieć, że to jest gra na użytek wewnętrzny polityczny, ale jednak jest ciągłym podsycaniem nastrojów antyniemieckich w kraju, no to z mojej perspektywy jest dosyć niesamowite.
Pamiętajmy, że Niemcy mogli się przygotować przez w zasadzie kilka lat na ten raport. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, pytanie, czy w ogóle to będzie podnoszone w relacjach dwustronnych. To się też dziś przewija ten wątek w niemieckich mediach, że w zasadzie Polacy w takich rozmowach kuluarowych tych kwestii nie podnoszą, a także nie szukają poparcia międzynarodowego. Polska dyplomacja nie podnosi kwestii reparacji, nie, na przykład nie szuka wsparcia Stanów Zjednoczonych czy Komisji Europejskiej. Więc pytanie, czy to może rzeczywiście w jakikolwiek sposób, oczywiście poza tą warstwą symboliczną, czy to może w jakikolwiek sposób pogorszyć te relacje, które już nie są dobre obecnie, ze względu właśnie na ten niemiecki przekaz obozu rządzącego od lat, a od czasu wybuchu wojny on się jeszcze nasilił.
Czy ja mogę trzy słowa do tego dodać?
Zapraszam.
Ponieważ no, wyszedłeś, Andrzej, od pytania, czy może być jeszcze gorzej. Mi się wydaje, że może być jeszcze gorzej. W tym sensie, że nieuchronnie to jest takie sprzężenie zwrotne, że obóz rządzący podkręca tą antyniemiecką atmosferę i stawia pewne tezy, zaostrzając je tak kaskadowo, no bo już w tej chwili przeszliśmy od żartów Jarosława Kaczyńskiego, czy Niemcy zbroją się może przeciwko Polsce, do stwierdzenia Mariusza Błaszczaka, który do pewnego stopnia możemy uznać, że wyraża też poglądy Jarosława Kaczyńskiego. Mariusz Błaszczak w jednym z ostatnich wywiadów wyraził się, cytuję z pamięci, że polityka niemiecka sprawia, że Polska nie może czuć się bezpieczna. Polityka niemiecka względem Rosji i względem pomocy Ukrainie. Więc przeszliśmy chyba szczebel wyżej, tak, jeżeli chodzi o określenie tego zagrożenia. I teraz dokładamy do tego w dniu 1 września, tak, czyli z tymi obrazami wojennymi napaści niemieckiej na Polskę w tle, dokładamy spór, który, no, jak twierdzą prawnicy, jest w zasadzie nierozwiązywalny, czyli jest, no można powiedzieć, po wsze czasy, tak, zawieszony pomiędzy Polską i Niemcami. No więc zadaję sobie sam pytanie, dokąd nas to zaprowadzi i gdzie będzie ten moment, w którym zorientujemy się, że jesteśmy kompletnie bez wyjścia i że straciliśmy możliwości normalnego dialogu z najważniejszym partnerem gospodarczym, sąsiadem, kluczowym krajem Unii Europejskiej. No zaraz będziemy mówić też o tych kwestiach sojuszniczo-obronnych, w których Niemcy są nieodzowne dla Polski również.
To jeszcze dorzucę, nie polemizując z Markiem, ale Polska nie jest jedynym krajem, który podnosi kwestię reparacji w relacjach z Niemcami. Takim krajem jest też Grecja, która jednak tą kwestią gra o wiele bardziej umiejętnie, wykorzystując to jako argument, i tu rzeczywiście kwestia reparacji bardziej pojawia się w greckiej dyplomacji niż, z tego co mi wiadomo, jest wykorzystywana gdzieś na potrzeby wewnętrznej polityki. I to jest argument, którym można umiejętnie grać, próbując przypomnieć Niemcom, że są nam troszeczkę więcej winne niż wynikałoby to z takich prostych, bieżących kwestii, bieżących rachunków. Tylko że tego w zasadzie się w Polsce nie robi, no bo chyba kwestia reparacji ma przede wszystkim inny cel dla polskich władz niż dla władz greckich.
No dobrze, to jeszcze zapytałbym ciebie, jak te relacje mogą się przełożyć na naszą pozycję w Brukseli i na w ogóle relacje multilateralne i no, nasze działania na polu tym takim europejsko-brukselskim. To znaczy, czy wyobrażasz sobie, że ta kłótnia może być jakimś elementem negocjacji, na przykład wypłaty pieniędzy z KPO? Czy to nie jest trochę tak, że my sobie zamykamy, zatrzaskujemy te drzwi i mówimy, że my z Niemcami nie będziemy rozmawiać? Bo ja nie do końca sobie wyobrażam teraz jakąkolwiek wizytę niemieckiego polityka w Polsce albo polskiego polityka w Niemczech w obliczu tego, że teoretycznie gdzieś nad każdą taką wizytą będzie leżał ten temat, że kładziemy ten raport i żądamy tych reparacji. A jeżeli nie ma tego żądania, to czy to nie jest jakieś takie strasznie dziwne? To znaczy my tutaj podnosimy strasznie tą atmosferę i bijemy w ten werbel, a z drugiej strony udajemy, że nic się nie stało?
Ja sobie wyobrażam taką wizytę, ale teoretycznie. Znaczy, z drugiej strony należy też odnotować, że w zasadzie po odejściu Angeli Merkel, polityka nowego rządu nie jest tak otwarta i ugodowa, jak była za czasów rządów CDU i rządów Merkel. Rzeczywiście nie widać w Berlinie, jeszcze przed publikacją tego raportu, nie widzieliśmy jakiejś ogromnej gotowości do przyjazdu do Warszawy, więc nie wydaje mi się, żeby to miało się zmienić. Do tej wizyty prawdopodobnie nie dojdzie i ten raport no, nie pomoże. On z pewnością obniży poziom tych relacji, ale on jeszcze przed publikacją był po prostu złe.
No dobrze, ale to inne pytanie. Czy wyobrażasz sobie, żeby pieniądze z KPO zostały wypłacone Polsce? I czy nie jest tak, że Polska już się pożegnała z tymi pieniędzmi?
Polski rząd zapowiada, że na przełomie października i listopada złoży wniosek do Brukseli. Widzimy też przygotowania do tego, żeby realizować projekty z KPO. Wydaje się, ale jest to moja czysta spekulacja, że rząd stara się przerzucić piłeczkę znowu na stronę Brukseli. To znaczy, zostanie złożony wniosek, w którym nie znajdą się wymagane reformy sądowe. Znaczy one już są, była inicjatywa prezydencka, ale są w ocenie Brukseli niekompletne, więc zabraknie wykreślenia kilku przepisów z ustawy kagańcowej i taki niekompletny wniosek Komisja Europejska Ursula von der Leyen będzie miała na swoim biurku i to ona będzie musiała ponieść ciężar tej decyzji politycznej, gospodarczej o bardzo dużym kalibrze, a polski rząd będzie mógł do końca kampanii wyborczej mówić, że to zła Bruksela nie dała pieniędzy, a nie polski rząd. Moim zdaniem taka jest tutaj logika, no chyba, że do przełomu października i listopada nastąpią jakieś reformy, ale w to nie wierzę, zwłaszcza, że ten polityk, któremu udało się dowieść kompromis jeszcze w poprzednich miesiącach, czyli prezydent Andrzej Duda, chyba już nie może odegrać tej roli znowu, więc brakuje takiego wykuwacza kompromisów, kogoś, komu by na tym porozumieniu zależało, więc wydaje się, że dzisiaj pieniądze z KPO są pod bardzo dużym znakiem zapytania, z takim jeszcze wykrzyknikiem.
No dobrze, to słuchaj, to Magda, przenieśmy się jeszcze na chwilę do Paryża i chciałem ciebie zapytać, była na początku tego tygodnia wizyta Mateusza Morawieckiego w Paryżu, spotkał się z prezydentem Emmanuelem Macronem. Chciałem się zapytać, czy możemy pozwolić sobie na postawienie tezy, że próba polepszenia relacji z Francją idzie równolegle do pogarszających się stosunków z Niemcami.
Pytanie, czy ta próba wypaliła, bo ja nie mam wrażenia, żeby udało się z Francją relacje w jakikolwiek sposób polepszyć. Rzeczywiście bardzo chętnie zarówno premier Morawiecki, jak i prezydent Duda jeżdżą do Paryża, rozmawiają z Macronem, on jest na te rozmowy bardzo otwarty, ale z drugiej strony w rozmowach z polskimi dyplomatami no, można odnieść takie wrażenie, że postawa Macrona jest co najmniej rozczarowująca, bo tutaj Polacy jeżdżą i składają mu oferty kontraktów, współpracy gospodarczej, w zamian oczekując no właśnie jakiegoś wsparcia w Brukseli, no ale do tego porozumienia nie dochodzi, jak rozumiem, z powodu tego, że Macron jest tym nie za bardzo zainteresowany, a z drugiej strony odnotowywane są z taką goryczą dosyć w polskim obozie komentarze pod adresem polskiego obozu i polskich władz. No tutaj na myśli komentarz Clément Beaune, to jest były sekretarz do spraw europejskich, który napisał na Twitterze, że Ukrainki w Polsce mają problem z dostępem do aborcji, zapowiadając pomoc Francji dla nich, więc no, te relacje nie są dobre, natomiast na pewno nie ma w nim tego problemu historycznego, nie ciąży nad tymi relacjami ta kwestia reparacji, więc one siłą rzeczy mogą być trochę lepsze.
Tylko Magda, żeby trzymać się linearnej opowieści, to ta wypowiedź Bona była z czerwca, jeżeli ja dobrze pamiętam, a ta wizyta tego tygodniowa miała być nowym otwarciem. I co? W sensie, no rozumiem, że już Mateusz Morawiecki jadąc do Paryża, żeby się spotkać, już miał dobre 2-3 miesiące, żeby przetrawić tą wypowiedź. I no z tego co rozumiem, to on jechał i starał się o spotkanie z Macronem, a nie w drugą stronę. To się
tak,
odbywało.
Ale także w rządzie nie było przekonania, że to jest nowe otwarcie, ponieważ oceniane są te relacje w rządzie jako w miarę dobre, więc nie jechał tam premier Mateusz Morawiecki zaoferować nowe otwarcie, ale dogadać sprawy, które są na stole. Jak rozumiem, to jest chociażby kwestia energetyczna i o tym obaj panowie rozmawiali. Nie wygląda na to, żeby doszli do jakichś szczególnych konsensusów. Przy tej okazji zgodzili się, że potrzebna jest reforma rynku energii, ale w zasadzie to tyle, co usłyszeliśmy na tej konferencji. Nie widzieliśmy tutaj przy tej okazji porozumień w żadnych kluczowych kwestiach, które tę współpracę mogłyby zdynamizować, na przykład kwestia atomu, kwestia współpracy obronnej.
No, jeśli chodzi o współpracę obronną, to jedną z nadziei, czy też jednym ze sposobów, może w ten sposób to ujmę, na jakąś odbudowę, na polepszenie relacji z Francją, miał być kontrakt na satelity obserwacyjne wojskowe. Kontrakt zapowiedziany na początku roku przez ministra Błaszczaka, no i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że będzie to właśnie kontrakt dla Francuzów, ściślej dla Airbus Defence and Space. I on miał być podpisany według zapewnień ministra w pierwszej połowie roku. No pierwsza połowa roku minęła już jakiś czas temu, kontraktu nie ma. No i można oczywiście przyjąć taki punkt widzenia, że kilkumiesięczne opóźnienie to nie jest nic wielkiego, prawda? I jeżeli się to zdarzy, no to nadal będzie super. No ale można też zadać sobie pytanie, tak? Dlaczego to się nie dzieje, mimo że to jest rzecz, która w zasadzie no, wymaga właśnie tylko tego podpisu, tak? To znaczy te satelity no, są, one miały być niejako Polsce udostępnione, nie powiem użyczone, ale oddane po prostu do suwerennego wykorzystania. No więc to się nie dzieje, mimo że no jeszcze w ubiegłym roku ta perspektywa jakby odnowienia relacji takich strategicznych, czy też wojskowych, zbrojeniowych z Francją była szeroko dyskutowana w związku z, chociażby z tym, że Polska zwiększyła swoje zaangażowanie w Eurokorpusie, który ma siedzibę w Strasburgu i służy również operacjom Unii Europejskiej. Polska stała się wręcz krajem ramowym, tak, tego porozumienia o Eurokorpusie, czyli weszła na taki najwyższy poziom zaangażowania. No, mówiło się właśnie o tym kontrakcie jednym czy drugim. Zresztą w ostatnich miesiącach Francja odnotowała pewien sukces zbrojeniowy na polskim rynku, ponieważ po wielu latach analiz wreszcie udało się wybrać nowe parki pontonowe do budowania przepraw na rzekach. No i to zamówienie właśnie otrzymała francuska firma. No ale właśnie, to są takie punktowe wydarzenia, z których zdaje się nie wynika nic szerszego. Na przykład nie wynikło nic, i to jest w sumie pytanie o skuteczność też polityki prezydenta Macrona, tak? Bo mówiło się o tym, że po tej zapowiedzi umiędzynarodowienia misji w Afryce kontrterrorystycznej, Polska mogłaby do niej dołączyć. No nie ma na razie żadnego umiędzynarodowienia. Francja wycofała swoje wojska z Mali, podobnie uczyniły Niemcy. No i powstaje tam swego rodzaju pustka bezpieczeństwa, też zagrażająca bezpieczeństwu Unii Europejskiej.
Tak trochę klamrując tę część i trochę opowiadając wam, jakie pytanie na tą całą rozmowę w mojej głowie wisiało od początku. Ja w ogóle zastanawiam się, czy nie zacząć od tego pytania, ale w końcu stwierdziłem, że go nie zadam, a teraz stwierdzam, że je zadam. Znaczy zastanawiam się, jak my oceniamy, jak powinniśmy oceniać skuteczność dyplomacji danego kraju, w tym przypadku polskiej dyplomacji. To znaczy, jak rozmawiamy o tych relacjach z Berlinem, o tej sytuacji w Brukseli, o relacjach z Paryżem, porozmawiamy jeszcze o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, o naszej współpracy regionalnej, to ja zadaję sobie pytanie, czemu ma służyć dyplomacja? Znaczy, co my próbujemy osiągnąć? I ja zawieszę to pytanie, jakby mam pewne przemyślenia na ten temat, ale na razie oddam wam głos.
No, dyplomacja powinna służyć realizacji pewnej strategii, taktyki, pewnych, ja tutaj celowo używam takiego języka wojskowego, takich operacji międzynarodowych, służących osiąganiu pewnych celów, tak? No i należałoby się zastanowić, czy my naprawdę wiemy, jakie są te cele, które Polska zamierza osiągnąć na arenie międzynarodowej. Po drugie, czy widzimy jakieś skoordynowane działania, czyli właśnie te operacje, prawda, które miałyby służyć osiąganiu tych celów. Czy mamy pewność, kto nimi dowodzi, tak? Bo pewnie już rozmawialiśmy tutaj kilka razy, może nie akurat w tym gronie, o tym, że tych ośrodków, które działają w sferze relacji zewnętrznych Polski, się namnożyło, tak? I czasem widać, no, brak koordynacji, to takie najłagodniejsze określenie między nimi. Więc odpowiadając na twoje pytanie, to ja bym powiedział tak, że dyplomacja jest jednym z narzędzi, ale dalece nie jedynym, tak? Tego wszystkiego, co służy wzmacnianiu, czy też lawirowaniu, powiedzmy, państwa w relacjach międzynarodowych. Część tego się po prostu dzieje siłą rzeczy. Mi się wydaje, że Polska w ostatnich miesiącach w tym sensie zyskała na swoim znaczeniu na świecie czy w Europie, no, że leży tu, gdzie leży, że dzieje się to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, a w związku z tym my, nasz kraj, no i siłą rzeczy też jego władzy stają się po prostu też nieodzowne do zarządzania tym kryzysem.
No to ja się zastanawiam, czy my jednak nie tracimy dosyć szybko tego kapitału, który zgromadziliśmy dzięki czy przez tą wojnę w Ukrainie. To znaczy, czy to nie jest tak, że mieliśmy taką chwilę, kiedy można było inaczej ustawić tą polską dyplomację, przedefiniować te cele i spróbować zmaksymalizować uzysk z tej przykrej sytuacji, która jest na naszej granicy, wzmacniając nasze bezpieczeństwo, podnosząc rangę naszego państwa i odgrywając inną rolę w różnych organizacjach międzynarodowych, między innymi w Unii Europejskiej, ale też w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem zbiorowym. Jedyne, co ja pamiętam, jedyny cel, który ja jestem w stanie w tym momencie, patrząc na działania polskiej dyplomacji, nazwać, to jest mityczne wstawanie z kolan. Nie wiem, czy ktoś to pamięta, ale mam wrażenie, że to wstawanie z kolan nie najlepiej nam wychodzi, bo my cały czas raczej się kłócimy i generujemy konflikty i problemy, niż rzeczywiście pokazujemy jakąś taką naszą asertywną twarz, która pozwala osiągnąć coś więcej niż tylko się kłócić.
Odpowiadając na twoje pytania, ale też nawiązując do tego, co mówił Marek, to chyba takim nadrzędnym problemem z naszą dyplomacją jest określenie tych celów. W zasadzie o co nam tak naprawdę w tej dyplomacji chodzi i ten brak koordynacji nie za bardzo temu służy. KPO jest świetnym tego przykładem, ponieważ z jednej strony prezydent podjął jakąś inicjatywę, twierdził, że wszystko załatwił z przewodniczącą, po czym przedstawiciele rządu zaczęli jeździć do Brukseli, wynegocjowali końcowy dokument, po czym się okazało, że prezydent nie to negocjował i znalazłyby się tam zapisy, o których nie było na początku mowy, więc w zasadzie patrząc na tę całą awanturę wokół KPO i wokół tego, co się znalazło ostatecznie w tych zapisach, mam wrażenie, że nie do końca udało się porozumieć wszystkim aktorom tu w Polsce i że nastąpiło jakieś niezrozumienie dotyczące tego, co ma nam ta druga strona do powiedzenia. I rzeczywiście to brzmi dziwnie, ale wojna była szansą dla Polski. I pytanie, czy właśnie potrafiła polska dyplomacja to wykorzystać, określając cele, o co tak naprawdę Polsce chodzi, bo rzeczywiście w pierwszych tygodniach wojny, ja pamiętam, byłam w Brukseli na zaproszenie Komisji Europejskiej i tam rozmawialiśmy sporo o takich także technicznych sprawach, jak Polska sobie radzi, nie wiem, z przerzucaniem pomocy na Ukrainę. I Komisja Europejska była pod bardzo dużym wrażeniem, sami dziennikarze byli zdziwieni, że Polsce idzie to tak dobrze i tak świetnie. I to była szansa, która no, została zmarnowana. Pytanie, czy to okno możliwości się teraz nie zamyka?
Ja nie wiem, czy wszystkie te szanse zostały zmarnowane, bo na pewno Polska przeżyła pewnego rodzaju renesans wizerunkowy. Głównie oczywiście w kontekście pomocy tej powszechnej, zgodnej, takiej oddolnej pomocy dla ukraińskich uchodźców. No i druga rzecz, że rzeczywiście niezwykle sprawnie udało się, również z udziałem sił zbrojnych RP, albo po prostu przez terytorium Polski, zorganizować te kanały przerzutu i pomocy humanitarnej, i pomocy zbrojnej dla Ukrainy. To się dzieje. No i po kolejne oczywiście to jest ta rzecz, która się udała, jeżeli by ją nazwać celem naszych działań za granicą, to jest wzmocnienie obecności sojuszniczej w Polsce. Nie tylko mowa o tych dodatkowych wojskach amerykańskich, ale to, co się dzieje i w powietrzu, i na lądzie, i na morzu, no po prostu realizuje ten postulat, żeby było więcej NATO na wschodniej flance NATO, w tym oczywiście w Polsce. No i można powiedzieć, że to się dzieje trochę w oderwaniu od tych takich bardzo politycznych kłótni właśnie o KPO, czy reparacje, czy jakieś zarzuty dotyczące praworządności i tak dalej. Bo no ciągle jednak żyjemy w przekonaniu i to się w dużej mierze sprawdza, że kwestie bezpieczeństwa i obronności są wyjęte nieco poza nawias tej takiej bieżącej polityki. Nie jest tak, że ona nie może zatruwać jakoś, tak, tych, jeżeli właśnie pojawiają się pewnego rodzaju konflikty czy tarcia tych relacji, no bo przecież one również prowadzone są przez polityków i pewne słowa przykre mają znaczenie. Natomiast kiedy przechodzi to już na ten wymiar ściśle wojskowy, no to tutaj działa to raczej w sposób automatyczny. No i możemy obserwować, że przynajmniej na tym polu no Polska przez ostatnie pół roku bardzo zyskała.
To ja też tutaj sobie pozwolę na dobre słowo, znaczy jeżeli celem było wsparcie dla Ukrainy i rządu ukraińskiego, to ten cel został spełniony, tak? W sensie i wizytami, i wsparciem właśnie w różnych instytucjach i w różnych formatach. I tak jak ty opowiadasz, takie po prostu realne wsparcie humanitarne zbrojeniowe czy energetyczne też, tak?
Można powiedzieć, że ten cel jest realizowany, tak? No, spełniony to on zostanie dopiero, kiedy się okaże, co będzie z tą wojną, tak? Bo tutaj w sposób oczywisty, tak? Jeżeli ta wojna zakończy się dla Ukrainy pozytywnie, wypchnięciem wojsk rosyjskich z jej terytorium, odzyskaniem ziem zajętych w 2014 roku, no to będzie można mówić wręcz o wielkim zwycięstwie.
Aczkolwiek wtedy pojawi się pytanie, o którym proponuję nie rozmawiać i na które nie odpowiemy. Jeżeli to się uda, jeżeli ten cel zostanie spełniony, to co z następnym takim makrocelem, czyli współpracą gospodarczą i odbudową Ukrainy, gdzie ja mam pewne podejrzenia, że niezmiennie złe relacje z naszymi największymi partnerami europejskimi utrudni nam jednak wejście głęboko w tą współpracę. Ale to jest w ogóle inna rozmowa. Przechodząc do drugiej części i już zmierzając ku końcowi powoli tej rozmowy, chciałem was zapytać, jakim my jesteśmy partnerem dla innych. W sensie abstrahując od tej sytuacji europejskiej, o której rozmawialiśmy, chciałem zapytać was o polską politykę regionalną. Znaczy, jak my współpracujemy z partnerami regionalnymi z jednej strony, a z drugiej strony rzucić tą rozmowę na tą taką płachtę transatlantycką i zapytać się o to, jakim my jesteśmy partnerem dla na przykład Stanów Zjednoczonych, z którym to krajem wiązaliśmy olbrzymie nadzieje na bardzo bliską sojuszniczą współpracę.
No więc również wskutek tej sytuacji wojennej w regionie dzieje się bardzo dużo i również z udziałem Polski, tak? I widzimy rosnącą aktywność Warszawy wobec najbliższych sąsiadów Litwy, Czech, Słowacji, no czyli krajów, z którymi były jakieś problemy nierozwiązane przez lata. No z Czechami przecież był ogromny problem jeszcze całkiem niedawno i z krajami, które no jakby nie były też często dla naszej dyplomacji właśnie takimi oczywistymi kierunkami wytężonych działań. Przez dłuższy czas nie było ambasadora chociażby w Pradze. Tak?
A jak już był, to się co chwilę zmieniał.
No więc widać, że ten kryzys w tym sensie został wykorzystany, tak, do poprawy, normalizacji, polepszenia, pogłębienia, poszerzenia też zakresu współpracy z najbliższymi sąsiadami. No oczywiście sytuacja niemiecka to jest trochę inna sytuacja. No i można się domyślać, że jednym z celów tej działalności było też to, żeby pokazać, że Polska jest swego rodzaju liderem, tak, tego regionu, no, do czego predestynuje nasz kraj potencjał ekonomiczny, ludnościowy, też militarny. Czy tak do końca będzie? Czy Polsce uda się jakby stworzyć i utrzymać przez dłuższy czas taką pozycję lidera? No to się okaże, tak? Na pewno jest to ambicją władz w Warszawie. No ale właśnie pewnym problemem jest to, że zwłaszcza dla tych naszych mniejszych sąsiadów, te nasze konflikty z instytucjami europejskimi czy z dużymi graczami w Unii Europejskiej no są przeszkodą, żeby traktować Polskę jako takiego oczywistego lidera. No bo w tej chwili współpraca w Unii jest już na takim poziomie, że nikt nie potrzebuje jakby pośrednika, tak? Widzimy, że nawet mniejsze kraje potrafią doskonale radzić sobie na wręcz globalnym forum, tak? Widzimy przykład Litwy, prawda? W ostatnich miesiącach i latach. Widzimy przykład Czech też. No i tak naprawdę to Polska powinna zabiegać o to, żeby mieć dookoła tych właśnie takich partnerów, czy też sojuszników regionalnych, no bo oni tak naprawdę tej Polski za bardzo nie potrzebują. A jeżeli pytasz o to, jak to wszystko wygląda z perspektywy Waszyngtonu, czy też w jaki sposób wpływa to wszystko na nasze relacje transatlantyckie, no to można powiedzieć, że tak, z jednej strony to jest to, co mówiłem chwilę wcześniej, czyli nasza pozycja poszła do góry siłą rzeczy, tak? Siłą wydarzeń, siłą sytuacji, siłą geografii. No i mieliśmy do czynienia ze wznowieniem i podniesieniem od razu na najwyższy poziom tego dialogu dwustronnego ze Stanami Zjednoczonymi. Mnóstwo wizyt również na najwyższym szczeblu. Prezydent Biden, wiceprezydent Harris, sekretarze stanu, sekretarz obrony i tak dalej. Obecność wojskowa, właśnie ta rola tego hubu logistycznego, którą Polska na siebie przyjęła, nie tylko na potrzeby tego zaopatrzenia, które płynie ze Stanów Zjednoczonych, ale również z Wielkiej Brytanii, również dla struktur natowskich, również dla struktur europejskich, prawda? Bo o tym się może mało mówi, ale przecież Unia Europejska przeznaczyła na pomoc zbrojną, militarną dla Ukrainy 2,5 miliarda euro, tak? Czyli jest jednym z największych graczy, jeżeli chodzi o tego rodzaju wsparcie. Więc to jest jedno, ale no z drugiej strony, tutaj rozmawialiśmy przed nagraniem i przypominaliśmy sobie profesora Zbigniewa Brzezińskiego, który mówił, że dla Stanów Zjednoczonych Zjednoczonych bardzo się liczy to, jaką pozycję będzie miała Polska wewnątrz Europy, wewnątrz Unii Europejskiej, a zwłaszcza jakie będzie miała relacje z Niemcami. Tak? No i można powiedzieć, że na tym tle administracja Bidena powtarzała to od samego początku, co zresztą było jednym z powodów tego ochłodzenia, z którym mieliśmy do czynienia w pierwszych kilku miesiącach rządów Bidena. Potem przyszedł ten okres odnowienia, ocieplenia i nasilenia relacji, w którym wydaje mi się te kwestie europejskie zeszły trochę na dalszy plan, również siłą rzeczy, tak, siłą wydarzeń, poprzez to, że trzeba było jakby innym kryzysem zająć się w pierwszej kolejności. No i teraz ja sobie sam stawiam pytanie, tak, czy widoczne znowu pogorszenie relacji Polski na arenie europejskiej zaważy w jakiś sposób na postrzeganiu Polski, na sympatii do Polski, tak? Na wiarygodności, tej odbudowanej wiarygodności Polski jako no, czołowego partnera, głównego partnera Stanów Zjednoczonych w tej części Europy. No można powiedzieć, że mamy szczęście trochę, tak? Bo Ameryka jest w tej chwili zajęta sama sobą. Zbliżają się wybory połówkowe do kongresu. Prezydent walczy jak lew, żeby demokraci nie stracili władzy w kongresie i żeby perspektywa w najbliższych wyborach prezydenckich w 2024 roku była dla nich korzystniejsza. Widzimy, że to zainteresowanie sprawami europejskimi trochę spada w tym momencie. Toczą się pewne procesy zapoczątkowane parę miesięcy temu. W przyszłym tygodniu będzie kolejna konferencja donorów sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Pakiety wsparcia ogłaszane są niemal co tydzień. Wszystko z tej strony strategicznej, wojskowej toczy się tak, jak zostało zaprogramowane. Pytanie, czy to wystarcza, tak? To jest zupełnie inna rozmowa. Ale oczywiście jest Tajwan i Chiny. W tej chwili Ameryka znowu przeżywa po roku od wycofania z Afganistanu dyskusję w ogóle o swojej roli w świecie. Jest kryzys paliwowy, energetyczny, inflacyjny, dotykający również bardzo mocno Stany Zjednoczone. Zdaje się, że bliskowschodnia podróż Bidena do Arabii Saudyjskiej, która kosztowała go niezmiernie dużo wizerunkowo, nie przyniosła na razie pożądanych efektów na tym rynku ropy naftowej. Są co chwilę pojawiające się takie mikrokryzysy, które czasami wybuchają po prostu tej administracji w twarz. No i tak jak mówiłem, Amerykanie są zajęci głównie sami sobą, ale to również oznacza, że nie będą tak bardzo się troszczyć o to, żeby też być może Polskę chronić jakoś w tych relacjach europejskich. A z drugiej strony, no, zainwestowali tutaj mnóstwo, szczególnie od tej strony wojskowej. No i pewnie liczyli na to, że po tej poprawie relacji dwustronnych Polska w jakiś sposób będzie pracować na tą agendę transatlantycką, agendę amerykańską wręcz w strukturach europejskich, a tę zdolność, zdaje się, Warszawa po prostu traci.
No dobrze, Magda, to słuchaj, na koniec zadam ci takie pytanie. Była kiedyś taka książka amerykańska, taki instruktaż, którego tytuł ja zapamiętałem i lubię, to się nazywa How to Make Friends and Influence People. Przetłumaczył mi to, jak się zaprzyjaźniać i zjednywać sobie ludzi. I podejrzewam, że wiele osób w tym momencie w rządzie uznałoby, że to jest bardzo naiwne, a nawet podszyte jakimiś kompleksami podejście do dyplomacji. Ja jednak bym się upierał, że jest to dosyć istotny element dyplomacji, to znaczy, żeby tworzyć jakieś układy sojusznicze i wykorzystywać je, żeby swoje cele realizować. Więc chciałem się ciebie zapytać, szukając jakichś pozytywów, czy mamy jakiś przyjaciół, czy mamy perspektywę na jakieś przyjaźnie polityczne. Zapytałem ciebie o może jakąś próbę odbudowy Grupy Wyszehradzkiej, która w pewnym momencie przestała działać, ale może jednak będzie jakaś próba odbudowania jej, może jakieś inne państwa są na horyzoncie, które mogą jednak jakoś grać z nami do jednej bramki, a nie tylko być dla nas jakąś przeszkodą, kłopotem albo wręcz wrogiem.
6 września minister spraw zagranicznych uda się do Bratysławy, gdzie dojdzie do spotkania ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej. Wydaje się, że po kilkumiesięcznym milczeniu czy wygaszeniu tej współpracy ze względu na prorosyjskość Węgier, ten format nabiera nowego rozpędu. Zresztą kołem zamachowym w tym momencie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej jest współpraca czesko-polska ze względu na prezydencję Czech w Radzie Unii Europejskiej. Oczywiście można tutaj wskazywać na niezbyt dobre relacje polsko-węgierskie, ale ten sojusz będzie trwać właśnie chociażby w kwestii nadrzędnej tego, co determinuje tak bardzo relacje z naszymi innymi partnerami, czy to w Unii, czy poza, czyli w kwestii praworządności. I tutaj niewiele się zmieni. Po wyborach włoskich ta prawica europejska się wzmocni, ponieważ koalicja trzech prawicowych partii dojdzie do władzy najprawdopodobniej po wyborach we Włoszech, więc to jest ta najbliższa perspektywa, jeżeli chodzi o Europę.
Ja bym dodał jeszcze tylko do tej współpracy w trójkącie Polska-Czechy-Słowacja, że po raz pierwszy Polska podjęła się roztoczenia takiego parasola obronnego nad krajem sąsiednim, bo razem z Czechami właśnie od 1 września do końca przyszłego roku przynajmniej polskie samoloty będą odpowiedzialne za patrole, czy też za takie misje air policingu nad przestrzenią powietrzną Słowacji. To ma oczywiście związek z tym, że Słowacja wycofuje swoje poradzieckie samoloty, przekazuje je najprawdopodobniej Ukrainie, a jeszcze nie dostała od Amerykanów zamówionych kilka lat temu, które się opóźniają F-16. To jest przykład tego właśnie, o czym mówiłem też wcześniej, że Polska próbuje odgrywać rolę takiego, nie powiem patrona, ale takiego silniejszego, starszego brata trochę dla sąsiadów, kraju wystarczająco silnego również w tym wymiarze wojskowym, żeby się na nim można w pewien sposób oprzeć, tak? I to jest rola, która wydaje się być pewnego rodzaju narzędziem również polityki zagranicznej. No oczywiście nie wszyscy mogą tym być zainteresowani, tak? I to też trzeba umiejętnie tego rodzaju politykę prowadzić. Natomiast widać, że Warszawa się zaczyna tego uczyć, tak? Że jest taki slogan, który mówi o tym, że nie jesteśmy tylko konsumentem bezpieczeństwa, ale również jego producentem, a może nawet eksporterem, tak? I widać, że jest to w pewien sposób tutaj realizowane. Natomiast odpowiadając, Andrzeju, na twoje pytanie dotyczące naszych partnerów czy sojuszników, to ja bym powiedział, że co jakiś czas okazuje się, że mamy ich nie tam, gdzie tradycyjnie myśleliśmy, tak? No, kilka lat temu, niedawno, takim partnerem okazała się być Turcja, od której była wizyta prezydenta, było podpisanie umowy ważnej zbrojeniowej. Ta Turcja zaczęła na naszym jakby radarze pojawiać się coraz częściej. Były rozmaitego rodzaju domysły, tak? Czy nam się podoba szczególnie sposób rządów tureckiego prezydenta, czy może coś innego, czy może taki sposób demonstrowania tureckiej racji stanu na zewnątrz. No nieistotne. W tym momencie wydaje się, że ta Turcja nieco zeszła trochę na bok, natomiast pojawiła się Korea Południowa. Również poprzez te kwestie zbrojeniowe, które no tak naprawdę przekładają się na nawiązanie strategicznej współpracy między Warszawą a Seulem. No i teraz można się właśnie skrobać długo po głowie, tak? Gdzie Warszawa, gdzie Seul, co pomiędzy, jak to jest daleko. A z drugiej strony, no można powiedzieć tak, że jest to partner, który może nietradycyjny, ale taki, który też nie zagraża nam w żaden sposób. W tym sensie, że to nie jest partner, który no, ma jakoś głęboko zakorzenione interesy, nie wiem, polityczne, właśnie dyplomatyczne, czy też nawet ekonomiczne w Europie. Takie, które by nam stały na przeszkodzie, tak? Albo takie, które by powodowały, że ten partner będzie na nas coś próbował wymuszać. Więc w tym sensie jest to, można powiedzieć, może oryginalne, ale może ma szansę zadziałać.
I to chyba wypadałoby postawić kropkę. Bardzo wam dziękuję, a ja bardzo jestem ciekaw, czy ten kierunek rzeczywiście jest tym kierunkiem i czy możemy się spodziewać na przykład w najbliższym roku jakiejś dużej wizyty międzynarodowej do
Seulu. Prezydent jedzie do Afryki, więc zobaczymy, co przywiezie.
Bardzo wam dziękuję. Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. До услышания.